Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta. To już 55. odcinek Godziny Szumu. W momencie nagrywania tej audycji mamy akurat 18 lutego i wczoraj był Dzień Kota. Jest to trochę okazja, żeby porozmawiać na temat tych wspaniałych zwierząt, tym bardziej, że dodatkowym takim powodem naszego spotkania jest planowana na 26 lutego wystawa Ja Kot w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Za tą wystawę, jej ideę, scenariusz i aranżację odpowiada dr Anna Król, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki, muzealniczka i kuratorka, kustoszka w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, z którą dzisiaj porozmawiamy o jakże interesującej wystawie. Witam Pani Anno.
Dzień dobry Państwu.
Na początek zastanawiałam się, dlaczego akurat koty stały się, oprócz oczywiście Dnia Kota, dlaczego koty stały się tematem na całą wystawę?
Ja odpowiem, a dlaczego nie i dlaczego dopiero teraz? To jest bardzo ciekawa sytuacja, gdyż przecież koty są jednymi z najpopularniejszych na świecie postaci, tematów w kulturze, w sztuce. Są naszymi przyjaciółmi. Na temat kotów tak wiele napisano. Gdy klikniemy w internet, wtedy wyskakuje nam tak wiele rozmaitych informacji, blogów, memów, absolutnie wszystkiego, co tylko możemy sobie wyobrazić. Bardzo dużo powieści o kotach, bardzo dużo książek dla kotów o kotach. Rzeczywiście one są absolutnie wszędzie. Natomiast rzecz jasna, w muzeum to jest trochę inaczej. Inaczej te pomysły przychodzą nam do głowy, bo ten temat wymyśliłam dość dawno temu, w sposób taki absolutnie naturalny, bo przecież kot, bo bardzo interesująco przedstawiany. Ale jesteśmy w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. U nas zdeponowana jest niezwykle interesująca, fantastyczna wręcz, kolekcja drzeworytów japońskich, kolekcja sztuki japońskiej, zgromadzona przez Feliksa Mangę Jasińskiego. I od wielu lat pracujemy nad tą kolekcją, przygotowujemy rozmaite problemowe wystawy. W 2016 roku prezentowaliśmy niezwykle interesujący temat, czyli Kacioga, obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu. Mnie osobiście interesuje styk kultur, to znaczy wszystko to, co jest pomiędzy, co się dzieje, gdy zderzają się odmienne kultury, odmienne estetyki i co z tego wynika. Tak jest właśnie w przypadku Zachodu i sztuki japońskiej. Co wynika z tego i co wyniknęło z tego zetknięcia dość dawno temu. I zawsze punktem wyjścia tych problemowych wystaw jest jakiś temat, jakieś obiekty z kolekcji Jasińskiego. A to, co jest najciekawsze w tej kolekcji, czy jedna z najciekawszych, to właśnie drzeworyty ukiyo-e, drzeworyty barwne ukiyo-e, czyli drzeworyty przepływającego, przemijającego świata. I jednym z tematów tych drzeworytów jest kot, który się pojawia tam w rozmaity sposób. No i oczywiście tu dygresja, bo przecież w kulturze japońskiej, w popkulturze, obecnie kot zajmuje niezwykle, niezwykle ważne miejsce. Jest on, krótko mówiąc, wszechobecny. Stąd punktem wyjścia dawne drzeworyty japońskie, zderzone z współczesnymi wyobrażeniami kota, no i przede wszystkim jak ten kot był przedstawiany w sztuce. Przy czym nie chodzi tylko o takie zwykłe przedstawianie kota w sztuce, bo to trochę jednak za mało w XXI wieku. Przede wszystkim ta wystawa stawia bardzo określone pytanie, bo jesteśmy w sytuacji, gdy dzikie koty są gatunkiem zagrożonym i to zagrożonym wyginięciem. Na naszych oczach to się dzieje. W latach 80. wyginął jeden z gatunków i podstawowe pytanie jest, no, jakie ten kot miejsce zajmuje w naszym życiu, w naszej kulturze, w naszym świecie?
Myślę, że na to pytanie postaramy się sobie odpowiedzieć za chwilę, bo ja chciałam się dopytać o tą kolekcję Jaśnińskiego. Jakie przedstawienia kotów tam na niej zobaczymy? I też jakby jak był przedstawiany kot w sztuce japońskiej? Czy on miał jakieś swoje określone konwencje? Czy on właśnie pełnił jakąś rolę w tej sztuce japońskiej?
Koty w sztuce japońskiej zawsze pełniły jakąś rolę. Oczywiście przy tworzeniu drzeworytów obowiązywały rozmaitego typu konwencje, ale to, co jest najciekawsze w tym dawnym drzeworycie japońskim, to z jednej strony wyobrażenia kurtyzan czy kobiet z kotami. To są bardzo charakterystyczne wyobrażenia, bo ten kot jest na smyczy. Gdzieś taki maleńki kotek, bardzo elegancka smycz. I gdy patrzymy na przedstawienie, w pierwszej chwili właściwie nie możemy dostrzec tego kota, bo on jest wpisany w jakieś niesłychanie dekoracyjne, piękne kimono. No, ale oczywiście to jest ten kot, który był kotem maskotką, kotem przyjacielem kurtyzan, ale nie tylko kurtyzan, kobiet w ogóle w dawnej Japonii. I to jest jeden typ wyobrażeń. Ale rzecz jasna są też takie, które przedstawiają dzieci bawiące się z kotami. Takie typowe scenki, które właściwie nie różnią się od scenek zachodnich. Natomiast to, co jest istotnie interesującego, to są oczywiście kocie demony. Kocie demony, które się zjawiają w drzeworytach japońskich, przede wszystkim u Kuniyoshiego, takiego jednego z najważniejszych kocich twórców działających w pierwszej połowie XIX wieku. Te kocie demony, które zaludniają Japonię, które znajdują się w różnych miejscach, mają bardzo wiele nazw swoich własnych, no ale albo kota wciela się zdradzona kobieta, albo wciela się pokrzywdzony ktoś, albo one w ogóle nam się zjawiają. I te drzeworyty są, krótko mówiąc, niezwykle, niezwykle interesujące. Ale ponieważ ten rok, to zgodnie z zodiakiem chińskim, to jest rok tygrysa, po japońsku tora, to też mamy wyobrażenie tygrysa na wystawie, no bo to jest jeden z takich tych bardzo ważnych przedstawień. Także w dawnej sztuce japońskiej były to albo te koty kobiet, kurtyzan zaprzyjaźnione z nimi, zazwyczaj, jeszcze raz powtórzę, na smyczach, w pewnym momencie został wprowadzony zakaz trzymania kotów na smyczach, miały one być wolne i wolno się przechadzać, swobodnie, i te koty demony, które są tak wciągające. To mamy, pamiętajmy, czas mniej więcej XVIII wiek, pierwsza połowa XIX wieku.
A to bardzo ciekawe z tymi smyczami, bo teraz jest na przykład, nie wiem jak w Japonii, ale no w Polsce dyskusja odwrotna. No, mówi się o tym, żeby na przykład kotów nie wypuszczać samopas, że one... No mają ten instynkt łowczy i zabijają ptaki, płazy i tak dalej, sieją spustoszenie w miejskim ekosystemie. No i też coraz częściej, jeśli koty są wypuszczane, to właśnie na smyczy. A rozumiem, że w Japonii zabroniono, czy był taki proces odwrotny.
Tak, oczywiście, ale to było dość dawno temu, bo to było jednak wiele set lat wręcz temu ten zakaz został wprowadzony. Natomiast tutaj tylko taka mała dygresja, bo dyskusja na temat kotów, my i koty, koty i my, to jest zupełnie odrębna dyskusja w XXI wieku. przede wszystkim, kim ten kot jest dla nas. Kot jest zwierzęciem drapieżnym. To jest drapieżnik, mimo że udomowiony, mimo że mieszka z nami, funkcjonuje z nami. I dla mnie zawsze rzeczą dwuznaczną i trudną jest przetrzymywanie kota w bloku, kota w domu, bo to nie jest jego naturalne otoczenie. Ale jeżeli już decydujemy się na to, to rzeczywiście nie jest najlepszym pomysłem. Według mnie wyprowadzanie go potem na smyczy, bo to się zaczyna zdarzać gdzieś tam na skwerki, bo następuje całkowite zaburzenie w jego funkcjonowaniu. To jest on wychowany w domu, nagle znajduje się de facto w obcych dla siebie warunkach. A to, że on narusza ekosystem miejski, narusza, powinien naruszać, bo taka jest jego natura. To jest kot dziki. To nie jest kot, który był kotem przystosowanym dla naszych bardzo egoistycznych potrzeb.
No tak, tylko to właśnie jest też pytanie o to, co ludzie robią ze zwierzętami, z kotami, bo po prostu chyba problemem jest to, że tych kotów jest za dużo. I dlatego one sieją takie spustoszenie.
To jest rzeczywiście szerszy, absolutnie szerszy problem. Bo co to znaczy? Kota nigdy nie jest za dużo, odpowiedziałby prawdziwy miłośnik kotów. Raczej to są takie podstawowe pytania, kim kot ma być dla nas, a raczej kim my mamy być dla kota. Ja bym stawiała pytania zupełnie podstawowe, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do bardzo niedobrego i złego myślenia o tym, że kot ma pełnić w naszym życiu jakąś funkcję. Krótko mówiąc, ma spełniać nasze egoistyczne zachcianki, przyzwyczajenia i tak dalej. Tak nie jest. No, tu musimy radykalnie zmienić stosunek do kota, ale przede wszystkim do zwierząt. Żyjemy w XXI wieku, sytuacja jest kompletnie inna. Świadomość nasza jest inna. Dlatego należy definitywnie skończyć z takimi starym, schematycznym, no, zwietrzałym, mówiąc krótko, myśleniem i musimy się otworzyć na coś innego. Także tak myślę.
Uwolnić koty, czyli to jest taki...
Nie tyle, to nie jest uwolnić kot. To jest przede wszystkim nasza zmiana wewnętrzna w stosunku do kota. Tu musimy sobie postawić to pytanie. A jakie pytanie? Tu na chwilę wrócę do wystawy. Na wystawie jest taki wątek poruszony, bardzo istotny, właśnie ten, o którym mówimy. Są tam rzeźby Pauliny Domagalskiej z 2021 roku, wstrząsające rzeźby, które krótko mówiąc są protestem przeciwko rozmaitym eksperymentom genetycznym na kotach, które prowadzą do powstania gatunku czy gatunków, które mają spełniać bliżej nieokreślone nasze wyobrażenia. Mam na myśli te nagie koty, które zostały sztucznie wyhodowane, pozbawione sierści. Aha, no i to jest to pytanie podstawowe. W imię czego i dlaczego przeprowadzamy tego rodzaju eksperyment? I stąd to pytanie. Naprawdę bardzo poważne. Musimy sobie sami zadać, kim dla nas ten kot jest. Dla nas jest naszym partnerem, towarzyszem, istotą rozumną, wrażliwą, istotą, krótko mówiąc, żywą i wrażliwą. Ja tylko powiem o takim prawie, które zostało niedawno już uchwalone w Hiszpanii, obowiązujące prawo, że zwierzęta, generalnie zwierzęta uznano, nie chcę cytować z pamięci, jako właśnie istoty żywe i wrażliwe. I między innymi w sprawach rozwodowych one stanowią podmiot, nie przedmiot, tylko podmiot, bo nie można zwierząt, z którymi się mieszkało, żyło, tak po prostu oddać, porzucić, coś z nimi zrobić nie tak. Ten, kto, u którego mieszka kot, jest za niego odpowiedzialny, krótko mówiąc. Także ja mówię o tego typu problemach, że to są generalne problemy, nieproste.
No tak, ja może jeszcze dodam do tych kwestii kotów hodowlanych, że jakiś czas temu prowadziłam audycję o psach i tam był poruszany temat psiego rasizmu, czyli hodowania psów rasowych i handlu psami rasowymi. Wydaje mi się, że podobnie jest z kotami, jakby, że możemy mówić o jakimś rodzaju kociego rasizmu w stosunku do kotów. Natomiast to, co mnie zastanawia, to też jak przedstawiłaś na tej wystawie ten obraz zmieniającego się statusu kota, bo rozumiem, że cofamy, jakby wystawa zaczyna się no, kilkaset lat temu i powiedziałaś trochę o tym, jak wyglądały koty, jaki był status kotów w Japonii, czyli na przykład mogły być takimi dworskimi kociakami albo demonami. No a jak to wyglądało później? Jak się ta figura kota, czy ona jakoś ewoluowała?
To może ja powiem trzy zdania o konstrukcji wystawy. Bo na wystawie rzeczywiście przedstawiam prace różnego rodzaju od XVI wieku po dzień dzisiejszy, czyli prace, które dosłownie powstały w 2022 roku. To po pierwsze. Po drugie, wystawa nie ma układu chronologicznego, tylko układ problemowy. I generalnie wokół takiego jądra, czyli sztuki japońskiej, popkultury japońskiej, wokół są przedstawione różne problemy z kocimi wyobrażeniami w sztuce zachodniej. Zachodniej mam na myśli tę sztukę europejską, powiedzmy. I wspomniałam o tych drzeworytach japońskich, które są tym sercem wystawy, tym pretekstem, punktem wyjścia, no ale potem zjawia się to, co nas wszystkich fascynuje, czyli tak zwany szczęśliwy kotek, manekineko. Ten kotek, który na punkcie którego chyba wszyscy oszaleli, bo głęboko wierzą w to, że gdy ustawimy go na biurku i on będzie machał łapką lewą lub prawą, to wtedy zagości szczęście u nas, bez wątpienia pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Czyli te wyobrażenia manekinek o tego szczęśliwego kotka pojawią się w dużych ilościach, wręcz będzie, nie chcę uprzedzać, jak wygląda wystawa, bo na tę wystawę zapraszam i trzeba ją zobaczyć, ale między innymi pojawi się manekinek. Pojawi się także postać Hello Kitty. No, ta postać wymyślona przez artystkę japońską Shimizu, która zawładnęła wyobraźnią dzieci i ludzi na całym świecie. Pojawi się kot w filmie animowanym, japońskim filmie animowanym, ale także niezwykle interesujący aspekt, czyli kot w domu mody. Kot, który jest jednym z najważniejszych elementów w domu mody, w projektowaniu. Tu znowu, żeby nie zdradzać za dużo, fascynujące realizacje Filipa Pongolskiego dla japońskiego domu mody Comme des Garçons. I to jest jedna ta, powiedzmy, japonizująca sekwencja. Ale pojawiają się takie problemy jak na przykład kost i dzieci. Jak, w jaki sposób wyobrażano dzieci i kota, kota i dzieci i przede wszystkim jak przedstawiano te relacje, które jak wiadomo były trudne i niełatwe, a w XVII wieku, jak w XVIII, jak w innych latach. I to jest interesujące, bo taki egzemplaryczny wręcz, bo przecież poprzez te obrazy, poprzez te dzieła sztuki widzimy też te zasadnicze zmiany społeczne, socjologiczne, które nastąpiły w stosunku do wychowania dzieci, w stosunku do zwierząt, relacje kot-dziecko. I między innymi to widzimy na tej wystawie. Są przepiękne prace, między innymi Tadeusza Makowskiego czy Marcellego Bacciarellego. Ale jest też na przykład sekwencja mówiąca o kocie w reklamie, jak to zawłaszczyliśmy kota dla reklamy i nam służy i nie płacimy mu za to. Jak on się pojawił w plakatach reklamowych pod koniec XIX wieku i w ogóle w rozmaitych kampaniach reklamowych i jak on jest do dzisiaj wykorzystywany. Dość wspomnieć o Polskiej Szkole Plakatu, czyli tymi najbardziej interesującymi działaniami polskich grafików, fantastycznymi na poziomie światowym, absolutnie światowymi plakatami, gdzie ten kot pełni najważniejszą rolę. Prace Tomaszewskiego, Wasilewskiego, Cieślewicza, wielu, wielu innych artystów. Czyli kot w reklamie. Ale są inne przestrzenie, jak na przykład zatytułowana Ja, kot w XXI wieku. Czyli to, co wcześniej wspomniałam, te zasadnicze pytania postawione, nasz stosunek do kota dzikiego, do tych właśnie rozmaitych eksperymentów, które na nim przeprowadzamy. Rzecz jasna, to wszystko jest pokazane poprzez dzieła sztuki. To jest bardzo ważny element. To jest wystawa Koty w sztuce. To jest istotne, ale jak mówię, stawiająca rozmaite pytania. Tak, oczywiście wspomniałam tylko niektóre tematy.
Zastanawia mnie, tak, to co jest może uderzające, to też tytuł, że on jest, to jest nie właśnie na przykład koty w sztuce, tylko ja kot. Jest to taki akcent na podmiotowość właśnie kotów.
Tak, zdecydowanie tak. Szukając tytułu, co było oczywiście zawsze bardzo trudne, bo z tytułami wystaw jest tak, że one czasami przychodzą same w sposób naturalny, a czasami czekamy, aż przyjdą. I tak było z kotami właśnie, bo to było bardzo trudno powiedzieć, tak znaleźć to najważniejsze, ale dokładnie ten tytuł sam przyszedł do mnie. Ja, kot, jestem podmiotem, jestem właśnie istotą żywą, właśnie istotą wrażliwą, i przede wszystkim jestem istotą zmanipulowaną na wielu poziomach przez człowieka. Ale tak, ja kot.
No tak, odnośnie tej manipulacji zastanawiałam się, czy po prostu nie da się tego tak streścić, że my przez lata to wykorzystywanie polegało na infantylizacji wizerunku kota. No właśnie jako takiej maskotki, postaci z kreskówki, trochę jej humanizacji. Często kotom dodajemy takie cechy ludzkie, szczególnie jeśli chodzi o jakieś bajki dziecięce, to jest powszechne. Ale też takie, no, odbieramy tym kotom właśnie ich dzikość, robimy z nich maskotki.
To znaczy, mnie nie przeszkadza, uważam, że filmy, baśnie, koty, to wszystko, uczłowieczenie, to wszystko jest bardzo interesujące, to wszystko jest bardzo ciekawe, tylko problem jest chyba w tym, że my mylimy sobie kota z baśni, czy kota z literatury, czy kota z kreskówki z tą żywą istotą, która mieszka z nami pod jednym dachem, w jednym pokoju. I to jest chyba problem. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ja kocham rozmaite wyobrażenia kotów, czy w filmach animowanych, czy w literaturze i są absolutnie fantastyczne, ale rzeczywiście tak. Ta infantylizacja, czy taka ten słodki kociak jest czymś bardzo charakterystycznym, natomiast szczęśliwie powstają wyobrażenia zupełnie innych wersji kota, zwłaszcza, czy wersji kota, innych wizerunków kota, które głównie powstają dzięki bardzo interesującym polskim artystkom. Nie wiem, czy Aleksandrze Waliszewskiej, czy Karolinie Jabłońskiej, czy Agacie Kus, gdzie nagle okazuje się, że ten kot, no właśnie, zobaczycie Państwo, jaki w istocie jest.
Cóż, podejrzewam, że nie taki miły, aczkolwiek zastanawiam się, czy słyszałaś może o takiej, ja czytam taką informację, że no kotom na skutek takiej opieki ze strony ludzi zmniejszyły się mózgi i już nie są takie rozwinięte jak niegdyś, najwyraźniej nie wszystkie funkcje były potrzebne, no i nie wiem, czy tego kota na przykład można przywrócić naturze, on już jest zmieniony.
Nie tyle chodzi, to jest, nie czytałam o tym, ale nie tyle chodzi o przywrócenie kota naturze. W ogóle nie o tym mowa. Chodzi o to tylko, jak my go traktujemy. Chodzi absolutnie o to traktowanie, kim on jest. A zrozumieć jego potrzeby, funkcjonować z nim pod jednym dachem, na jakich zasadach. Ja w ogóle nie mam na myśli czegoś takiego jak przywracanie kota naturze. Kot domowy dość dawno się temu wykształcił i nie w tym jest rzecz. Bardziej chodzi o to, te nasze podstawowe relacje, które według mnie są zdecydowanie zaburzone z kotem.
To co należy poprawić? Co w takim razie jakby jest niewłaściwe w stosunku ludzi do kotów i co powinno się zmienić?
Ja mogę mówić intuicyjnie wyłącznie, ponieważ po pierwsze jestem przede wszystkim historykiem sztuki i zajmuję się sztuką, natomiast nie jestem behawiorystą kocim, ani też mówię to intuicyjnie jak człowiek, który kocha zwierzęta. Czyli krótko mówiąc, nie róbmy z tych kotów przedmioty, nie uprzedmiotowiajmy tego kota. Niech on w obrębie nawet tego naszego pokoju, czy tego naszego mieszkania żyje i funkcjonuje dokładnie tak, aby mu było najlepiej, najsensowniej. Natomiast jak mówię, ja mam zasadnicze problemy z tym, że kota prowadzimy na smyczy. Oczywiście ktoś mi powie, że jeżeli kot jest przyzwyczajony do smyczy, to mu to nie przeszkadza. Przeszkadza mi kot, który jest noszony w plecaku, jak chodzimy z nim na spacer, jak z psem. Nie, koty nie są do tego stworzone. Dla kotów jest to poważny stres. Nie lubię kocich kawiarn. Z tego powodu, że bardzo lubię, jak jakiś kot mieszka sobie w kawiarni, wpada do niej, układa się na półce i na kanapie. Ale czy my musimy zabierać kota do kawiarni? Dla niego to jest wielki stres. Gdy zastanawialiśmy się nad tutaj w Pandze, bo wystawa miała się otwierać w Światowy Dzień Kota właśnie wczoraj, 17, mieliśmy różne pomysły, między innymi, aby na to otwarcie przyszli ludzie z kotami. To byłaby największa trauma dla kota i stres. No, maskota nie zabiera się w takie miejsca, krótko mówiąc. To tak myślę, że tak mniej więcej to wygląda.
Tak, zastanawiałam się jeszcze, bo rozumiem, że wystawa zderza wizerunki kotów ze sztuki japońskiej, ale także ze sztuki zachodniej. I oprócz wymienionych na przykład artystek Aleksandry Waliszewskiej czy Karoliny Jabłońskiej, to jakie nie wiem, przykłady dzieł sztuki czy kultury ze sztuki zachodniej zobaczymy na wystawie i jak ten kot tam się prezentuje? Jaka jest różnica pomiędzy kotem zachodnim a kotem japońskim?
To znaczy, ja bym się nie skupiała teraz na różnicach pomiędzy wyobrażeniami kota, bo jak powiedziałam, w sztuce japońskiej to mamy tego kota w drzeworycie japońskim, który jest poddany określonym konwencjom. Z początku, czy z końca XVIII wieku, czy z początku XIX. Natomiast w sztuce, w cudzysłowie tej zachodniej, europejskiej, te tematy, które się pojawiają i te postaci, a na przykład, ponieważ artystów, może inaczej to powiem, jest bardzo wielu artystów i ich dzieł na wystawie, a raczej dzieł wielu artystów. Są tam tak sztandarowe dzieła jak portret żony z kotem Konrada Krzyżanowskiego z 1912 roku, czyli jeden z tych naszych najpiękniejszych przykładów wizerunków kota w sztuce. Jest przedstawiony temat kota i artysty, czyli ten kot w pracowni artysty funkcjonujący, mieszkający z nim, obecny na wyciągnięcie ręki. Takim artystą, który był w Polsce, w sztuce polskiej, absolutnie zakochanym w kotach, jest Wojciech Weiss. Wojciech Weiss, który... mówiąc najprościej, który był przyjacielem, miłośnikiem, ale takim mądrym miłośnikiem kotów i pozostawił nieskończoną liczbę szkiców, studiów swoich kotów. Czyli te koty rysowane, malowane, obecne w pracowni artysty. U Weissa, u Karpińskiego, u Tytusa Czyżewskiego, u wielu innych artystów. Ten kot, który był szkicowany, ten kot, który stawał się bohaterem obrazu, kimś bardzo ważnym i poważnym. Jest też kot, jak powiedziałam wcześniej, kot w reklamie, no ale przecież kot w butach. Ten kot w butach, który jest takim kocim celebrytą, kotem, który był przedstawiany, kot w butach był wielokrotnie ilustrowany, był wystawiany w filmach animowanych, powstały plakaty do kota w butach, powstały bardzo ciekawe ilustracje. Kot z Alicji w Krainie Czarów, genialne czy bardzo interesujące fotografie, kolaże Tomka Sikory. Wreszcie, no przecież znany nam kot demon z Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa, Behemot, który pojawia się w rysunkach, w kompozycjach Macieja Bieniasza. Wreszcie, na wystawie są także przedstawienia młodych artystek, Kai Muchy, Moniki Pawłowskiej i Pauliny Strojnowskiej, które wykonały w 2021 roku ilustrację do książki Anny Zalewskiej, takiej antologii kociej literatury, japońskiej kociej literatury od czasów najdawniejszych po wiek XIX. Te młode artystki wykonały znakomite ilustracje do tej antologii, którą Muzeum Manga wydało właśnie przy okazji wystawy kociej i te ilustracje będą na wystawie też. Także tu możemy wyliczać tych artystów, te tematy, te wątki, ale ja zapraszam, jeszcze raz zapraszam na wystawę, bo może najlepiej o sztuce nie tyle mówić, ile potem ją już zobaczyć. Zwłaszcza, że będzie wiele zaskoczeń, bo przecież przedstawimy na przykład koci pogrzeb w grafice ludowej rosyjskiej, w tak zwanych łubokach, czy koci bal też w takich grafikach rosyjskich ze zbiorów gabinetu Rycin Polskiej Akademii, Biblioteki Polskiej Akademii Nauk i Umiejętności w Krakowie. Czyli bardzo różne wyobrażenia, różne tematy, które dla wielu osób mogą być niespodzianką.
A czy możesz coś powiedzieć o tym kocim pogrzebie? Co to było za przedstawienie?
To jest taki stary motyw w kulturze, nie tylko oczywiście rosyjskiej, tylko w ogóle w kulturze, jak to myszy i szczury kota grzebały. Czyli dosłownie wyobrażony orszak pogrzebowy i koty i szczury w wyprostowanych postaciach, jak ludzie niosą na marach martwego kota. I rzecz jasna, to jest grafika ludowa, dlatego jest bardzo ciekawa. No to ludowa jest takim nieszczęsnym słowem, ale to jest właśnie taka grafika bardzo interesująca, takie dość niezwykłe przedstawienie.
Tak, ja się zastanawiałam, no bo co się wyłania z tego zestawienia? Jaki ten kot jest w oczach kultury? Bo trochę mi się przypominają mi się takie zadania maturalne, na przykład, czy jakiś motyw w sztuce właśnie, czy tam w kulturze zwierzę, no i to zwierzę miało zwykle jakiś taki zestaw swoich atrybutów i cech charakterystycznych, że na przykład, nie wiem, lis, no to sprytny. Symbol sprytu, jakiejś przebiegłości, a kot, czy ma jakiś taki swój cechy charakterystyczne? Można powiedzieć, że kot jest utożsamiany z jakimiś konkretnymi sytuacjami, zachowaniami, właśnie cechami?
Tak, oczywiście, zawsze tak było. Na wystawie jest zespół nowożytnej grafiki, XVII-XVIII-wiecznej grafiki, która miała bardzo konkretną funkcję. To była grafika perswazyjna, edukacyjna, która przekazywała bardzo określone treści. Na przykład mówiła, mamy robić tak, a nie inaczej. Nie wolno robić tego, tylko co innego. Grafika, która piętnowała nasze wady, nasze błędy, nasze przywary i która wskazywała, co jest dobre, a co złe. I bardzo często w tej grafice pojawiał się kot, który wcielał się w różne te role. Raz na przykład, tak jak w przedstawieniach z dziećmi, nagle okazywało się, że ten kot jest męczony przez dzieci. Ktoś uczy kota śpiewu, co wcale nie jest zabawne dla kota, no ale oczywiście wybacza się dziecku to uczenie kota śpiewu, bo to są przywary młodości, bo to jest coś charakterystycznego związanego z młodością. Ale bywa zupełnie inaczej, kiedy ten kot jest męczony okrutnie przez dzieci i wtedy na przykład jasno autor grafiki mówi, że jeśli pozwolimy na męczenie zwierząt, bo to przecież kot jest symbolem, znakiem w ogóle zwierząt, jeżeli pozwolimy na męczenie zwierząt przez dzieci czy młodzież, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że tak będą postępować te dzieci, gdy staną się dorosłymi, mogą być okrutne wobec ludzi, mogą się okrutnie zachowywać. czyli z jednej strony piętnowanie różnych tego typu zachowań, wskazywanie, uczenie poprzez takie właśnie grafiki. Każda zresztą, jak mówię, z tych grafik ma swoje bardzo określone przesłanie, bardzo określoną zawartość treściową i ten kod pełni swoją bardzo istotną funkcję. To jest jedno na przykład. I rzecz jasna, tak było w XVII, w XVIII wieku. Ale w XIX wieku zmienił się radykalnie stosunek do kota, a ten kot stał się właśnie przedmiotem miłości artystów, przedmiotem nie tylko artystów, pisarzy, poetów, ale praktycznie rzecz biorąc wszystkich. I nagle ten kot zupełnie inaczej zaczął funkcjonować w obrazach. Oczywiście jest ten zespół obrazów bardzo charakterystycznych, typowych, czyli portret z kotem. Ale ten portret z kotem, i to zobaczymy na wystawie, może wyglądać naprawdę zasadniczo odmiennie. Inaczej portret żony z kotem możemy interpretować, a jeszcze inaczej Bacciarellego portret dziewczynki z kotem. Każdy ten obraz jest inny i krótko mówiąc, jego interpretacja wnosi bardzo ciekawe aspekty do historii kociej.
No dobrze, a zastanawiam się nad tymi cechami, bo to chyba nie padło. Czy jakie cechy ludzie przypisują kotom? Czy to coś jakby się wyłania z tego zestawu wizerunków koci?
Tu nawet nie chodzi o to, jakie cechy przypisywano wcześniej, bo to oczywiście kot, który jest sprytny, kot, który jest dziki, kot, który jest w zależności od epoki, absolutnie zgodnie z rytmem czasów, z rytmem epoki, kot miał określone, przypisano mu określone cechy. Jak wiadomo, w kulturze europejskiej czarny kot był ściśle związany z czarownicą, diabłem, demonami, przynosił pecha. Związana cała olbrzymia z nim bardzo ciekawe przysłowia, powiedzenia, wszystko to razem stwarza obraz tego czarnego kota, który no rzeczywiście jest kłopotliwy. Ja tylko powiem, że ku mojemu najwyższemu zdumieniu w XXI wieku o wiele gorzej, o wiele trudniej jest znaleźć rodzinę zastępczą dla czarnego kota niż dla kota białego, kolorowego czy absolutnie o innym ubarwieniu. To jest bardzo ciekawe, bo schroniska mają trudność zasadniczą z znalezieniem domu dla czarnego kota. To jeszcze funkcjonuje w XXI wieku. To jest właściwie dla mnie nie do uwierzenia.
No wydawałoby się, że takie ładne, ale rozumiem, że ludzie się boją, że kot im przyniesie pecha.
Na pewno część osób w ten sposób jeszcze reaguje na kot. Także szereg tych rozmaitych cech, wszystko to było związane z epoką. Oczywiście inaczej to wyglądało w średniowiecze, w nowożytności, ściśle związane ze stosunkiem do kobiet, no bo stosunek do kobiet, krótko mówiąc, jest interesujące, jest zbadać, jak zmieniał się stosunek do kobiet, jak były traktowane. To jest wbrew pozorom pewne podobieństwa wręcz można zobaczyć. I to z jednej strony. Natomiast bardzo dużo napisano właśnie o tym, jaki ten kod jest, bo my przecież wiemy, jaki ten kod jest. Że ten kod jest właśnie taki łowny, płochliwy, złośliwy, chytry, sprytny, chadza własnymi drogami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast O, ja tylko chcę powiedzieć, że kot po prostu chce być kotem. Piękny bardzo taki esej, felieton właściwie, to jest felieton, napisał Jerzy Pilch o kocie, o kotach, gdzie wymieniając te różne jego cechy, kończy słowami: kot chce być kotem, nikim więcej.
No tak, tylko chyba tylko kot wie, co to znaczy być prawdziwie kotem. No i to chyba jest dosyć denerwujące dla ludzi, bo my nie mamy do końca dostępu do tej wiedzy.
Tak, ale to jest też nasz stosunek taki panów władców świata, że przecież my wiemy lepiej, co zwierzęta chcą, czują, a krótko mówiąc, bardzo to jest niebezpieczny stosunek do zwierząt i innych, do świata, bym powiedziała, przyrody. Ale rzeczywiście kot chce być kotem.
Tak, skoro jesteśmy przy temacie niebezpiecznych relacji człowieka z otoczeniem, to jeszcze chciałam poruszyć temat dzikich kotów, na które zwróciłeś na to na początku naszej rozmowy. Nie wiem, czy ten problem pojawia się na wystawie.
Tak, to już wspominałam. Pojawia się dosyć mocno na wystawie, bo przecież z jednej strony to są te dzikie koty, które myśmy skutecznie wyniszczyli. Rzeczywiście wszystkie kocie gatunki są zagrożone, żyjące dziko. Wszystkie. A niektóre są zagrożone niemalże natychmiastowym wyginięciem. W Polsce, jak wiadomo, żyją dwa dzikie koty, żbik i ryś. I jest ten sam problem. Niszczymy naturalne środowiska kocie, dzikich kotów. To jest ten pierwszy podstawowy element. Na całym świecie znikają ich siedliska, wypieramy ich z miejsc, które były ich terenami mieszkalnymi. Ale druga rzecz, która jest równie niebezpieczna, to rzecz jasna, ciągle my te koty zabijamy, polujemy na nie. A oczywiście jedna z rzeczy to jest kłusownictwo, a druga rzecz to przecież problem takiego chowu wsobnego, na przykład w Afryce Południowej, lwów, po to, aby ludzie czerpali bliżej nieokreśloną przyjemność zastrzelenia skota, zastrzelenia lwa wyhodowanego w ludzkiej hodowli. To wszystko istnieje, mamy z tym do czynienia. Czy na przykład tygrysy, które są przecież zagrożone wyginięciem, tygrysy, na które się poluje, choćby w Chinach, bo są używane w medycynie ludowej chińskiej. Także to są wszystko problemy, które są absolutnie obecne w dzisiejszym świecie, są bardzo żywe i co prawda jest bardzo wiele programów mądrych, które ratują, próbują ratować tę sytuację, ale nie zmienia to faktu, że jest to sytuacja bardzo niedobra i przerażająca po prostu.
A czy w Polsce istnieje jakiś system ochrony dzikich kotów?
Tak. Ten żbik i ryś objęty jest ochroną, ale to nie jest takie proste, żeby stosować te przepisy, czy starać się je przestrzegać. To przede wszystkim przecież w pierwszej kolejności o to chodzi. No, ale ja jeszcze wspomnę, bo myśmy nie powiedziały jednej kwestii, która jest poruszana na wystawie. No nie, dla mnie bardzo istotne, a mianowicie zwierzęta w cyrku, koty w cyrku. Do dzisiaj te koty, lwy i tygrysy są tresowane, do dzisiaj jeszcze występują w cyrku, a co prawda prawo zaczyna być bardzo radykalne, ale tylko w niektórych krajach. Bo zastanówmy się, zwierzę w cyrku, podstawowy problem.
No tak, na temat nieetyczności cyrków sporo już powiedziano, aczkolwiek te cyrki niestety ciągle istnieją. Ja się zastanawiam, bo z tej naszej rozmowy wynika, że być może w rozmowie o kotach powinniśmy się skupić na czymś innym, bo teraz dużo się właśnie mówi o tym, że one zagrażają tej biosferze, że no też jest taki problem, na przykład wegan, którzy chcą hodować koty, no i nie chcą, ludzie jakby nie chcą jeść mięsa, a z drugiej strony muszą karmić mięsem zwierzęta. No i na przykład są wegańskie karmy dla kotów, jako taka nowinka. No i czy to jest jakby ten kierunek, którym powinniśmy iść, czy ta rozmowa o kotach i takiej etyczności też obcowania ze zwierzętami, ich funkcjonowania w środowisku powinna iść w jakimś innym kierunku?
Mówimy o wystawie Ja, kot, koty w sztuce Japonii i Zachodu. I tak jak już powiedziałyśmy sobie parę różnych rzeczy na temat tej wystawy, co będzie, co się zjawia, ale przede wszystkim, że ta wystawa, przynajmniej tak marzę, żeby została odebrana, stawia pytania, pokazuje pewne problemy. Mówi, tak było kiedyś, tak jest teraz i co, jakie wnioski z tego wyciągniemy? Jak my sobie odpowiemy na określone, postawione pytania na tej wystawie? I czy będziemy kontynuować tę rozmowę właśnie, a mam wrażenie, że musimy na temat rozmaitych, nieetycznych zachowań, czyli wobec zwierząt, bo o to chodzi. Tutaj może wspomnę dosyć ważnej rzeczy. 19 marca w Mandze odbędzie się bardzo ważna według nas rozmowa, dyskusja, którą zainicjowała Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Rozmowa o tym, jak zmienić nasz język, gdy mówimy o zwierzętach. Konkretnie punktem wyjścia do dyskusji jest słowo zdechło. Notabene ta rozmowa nosi tytuł Jak zabić słowo zdechło? To znaczy, jak my musimy się zmienić, jakiego języka używać, abyśmy wyeliminowali z nas, mówiąc krótko, to okropne słowo. Także,
a czemu ono jest okropne?
Bo to słowo zdechło ma bardzo takie, jest naznaczone negatywnie. Nie mówi się o człowieku, że zdechł. Prawda? No bo jeżeli to słowo ma znaczyć to samo, czyli że zwierzę nie żyje, to równie dobrze, jeżeli to słowo byłoby naznaczone pozytywnie, to można powiedzieć o człowieku, prawda? W ten sposób. Myślę, że jeżeli zwierzęta żyją wokół nas, jeżeli ten kot jest, to ten kot, o którym mówimy, jest naszym domownikiem, właśnie mówię, istotą wrażliwą i żywą, to może nie mówmy w ten sposób.
No tak, wydaje mi się, że ten stosunek, język wynika też trochę z kultury chrześcijańskiej i przeświadczenia, że to ludzie mają duszę, a zwierzęta i cała reszta istot żywych już nie. I czy problem tego chrześcijańskiego ujęcia się gdzieś pojawi, czy to na wystawie, czy w debacie?
Nie, znaczy nie wiem, co się pojawi w debacie, bo to się okaże dopiero, co się w debacie pojawi. Natomiast krótko mówiąc, język, jak wiemy, biblijny jest językiem metaforycznym. W związku z tym to, jak my do tego podchodzimy, zależy wyłącznie od nas.
Czyli możemy sobie różnie interpretować, nie wiem, Biblię, czy nie wiem, gdzie to zostało zapisane.
Nie, ja bym w tym momencie ten temat pozostawiła, bo odchodzimy, jak mówię, ja jestem historykiem sztuki i zajmuję się sztuką, mówiąc krótko. Natomiast mówię o tym, że język biblijny jest językiem metaforycznym i nie należy go w różnych aspektach, dosłownie to każdy teolog, znawca pisma, każdy w bardzo prosty sposób wyjaśni. Jest to dosyć taka oczywista rzecz. I dlatego też to, jak my interpretujemy, to czyńmy sobie ziemię poddaną, prawda? Można powiedzieć, traktować to, jak mówię, w bardzo różny sposób, czyli krótko mówiąc, ziemię, którą zamieszkujemy, ta ziemia, o tą ziemię dbamy, ta ziemia jest czymś ważnym, czymś istotnym i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię jakby o tym.
Dobrze. Dopytam się jeszcze, bo widzę, że oprócz seminarium, o którym już chyba trochę powiedzieliśmy, szykuje się także książka z antologią tekstów o kotach.
O tym właśnie mówiłam. To jest ta antologia, do której ona już jest gotowa, już za chwilę zejdzie z maszyn, dosłownie lada dzień. To jest ta antologia Anny Zalewskiej, do której wykonały ilustracje młode artystki. Bardzo interesujące zresztą. Artystki i ilustracje.
A jakie teksty się tam znalazły? Może taka mała zapowiedź. Bardzo dużo.
To jest antologia tekstów japońskich. Praktycznie rzecz biorąc, dla tak zwanego zwykłego czytelnika nieznanych, od chyba od 8 wieku pierwsze teksty poprzez te koty, które pojawiały się, nie wiem, w Genji Monogatari, w innych tekstach, poprzez niezwykle, niezwykle piękne haiku.
Czyli będą też koty w poezji.
W poezji, w literaturze japońskiej.
Wspaniale. To nie pozostaje mi już nic innego, niż tylko zaprosić moje słuchaczki i słuchaczy na wystawę Ja Kot. Przypomnę, ona otworzy się 26 lutego i potrwa aż do 4 września, więc będzie trochę czasu, żeby zajść do Muzeum Manga w Krakowie. Ja rozmawiałam z dr Anną Król. Bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję.
Tak.
Bo rozmowa niezwykle interesująca.
Moich słuchaczy zapraszam do kolejnej godziny szumu za 2 tygodnie.
Radio Kapit.